Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Czwartkowe popołudnie, jak zwykle, spotykamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by rozmawiać o ich przedsięwzięciach i bieżącej działalności. Wojciech Ujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są Arnold Sobolewski, prezes zarządu Fundacji Pomóż Im.
Dzień dobry Państwu.
I Dariusz Kuć, kierownik domowego hospicjum dla dzieci.
Dzień dobry.
Fundacja Pomóż Im powołała do życia domowe hospicjum dla dzieci 1 marca 2009 roku. Niedawno więc minęło 9 lat działalności. Jak oceniacie ten czas? Co z założeń się sprawdziło? Co ulec musiało zmianie? A może nie musiało?
Uważam, że te lata nie zostały na pewno zmarnowane. Zaczynaliśmy jako taki mały brzdąc, można powiedzieć, który uczył się wszystkiego. Zaczynaliśmy od szóstki, następnie dwunastki podopiecznych. W tej chwili mamy 30 dzieci pod naszą opieką. I myślę, że rozwinęliśmy się bardzo, ale to też rozwinęliśmy się dzięki naszym podopiecznym, dzięki ich rodzicom. My ciągle się uczymy, ciągle zdobywamy doświadczenie, ciągle odpowiadamy na ich potrzeby. Tak naprawdę ich potrzeby są dla nas czymś bardzo ważnym. Raz, że nas rozwijają. Dwa, to dają nam energii do tego dalszego działania. Tworzyliśmy bardzo niewielki zespół na początku. No, teraz jest ten zespół jest olbrzymi. Jest pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, pracownik socjalny, asystent rodziny, cała opieka duszpasterska, wolontariusze. Czyli już działamy na bardzo wysokim poziomie. Zresztą uważam, że w ogóle w Polsce hospicja domowe działają chyba na najwyższym poziomie w Europie. Więc tutaj nie mamy się czego wstydzić. Ale dalej mamy jeszcze mnóstwo do nauczenia się. Tak naprawdę uczymy się każdego dnia. Może więcej Darek mógłby tu coś powiedzieć jako kierownik hospicji.
No tak, bo ja do ekipy hospicyjnej dołączyłem właściwie 9 lat temu i to zupełnie inaczej wygląda teraz, a wyglądało zupełnie inaczej 9 lat temu. To wtedy było takie działanie amatorskie. Teraz oczywiście jest to działanie bardzo profesjonalne. Naprawdę mogą się od nas uczyć inne hospicja i także to co prezes powiedział, w całej Europie, bo właściwie ten model funkcjonowania hospicjów dziecięcych domowych w Polsce uważa się za najlepszym taki model, jeśli chodzi o hospicja dziecięce europejskie.
Ale kiedy zaczynaliście, czy mieliście jakieś wzorce, czy na czymś bazowaliście?
Trochę mieliśmy takiego wzorca, to było warszawskie hospicjum dla dzieci, dlatego że to docent Tomasz Dangel w Warszawie miał taką ideę, żeby w każdym mieście wojewódzkim albo jakimś większym mieście, skąd można byłoby dojechać w obrębie 100 kilometrów do pacjenta, utworzyć hospicjum dziecięce domowe. Że miał taką ideę, że dzieci nie powinny, jeżeli muszą, to nie powinny umierać w szpitalu, bo to nie są dobre warunki, że dom jest domem, prawda? I dzieci mniej się boją w domu i lepiej się leczą, a jeżeli nawet nie mogą się wyleczyć, to jest im po prostu łatwiej. Łatwiej jest także tej całej rodzinie być w domu, a nie być w szpitalu.
Ale zastanawiałem się nad tym, czy od samego początku przypadkiem nie musieliście przede wszystkim przekonywać rodziców. Czy oni od razu byli za?
Rodziców to może mniej. My prędzej musieliśmy przekonywać całą strukturę służby zdrowia i służbę zdrowia, i lekarzy, i pielęgniarki, i w ogóle tak to moim zdaniem 9 lat temu, a teraz to jest zupełnie inne myślenie. Kiedyś jednak dużo więcej osób ze służby zdrowia, zwłaszcza lekarzy, jakoś nie przychodziło im do głowy, że dzieci powinny rzeczywiście, jeżeli już muszą umrzeć, to powinny to umierać w domu. Teraz dużo łatwiej lekarze jakoś się z tym godzą. Chociaż to nie jest takie proste, bo oczywiście trudno się pogodzić z jakąś przegraną i trudno powiedzieć w szpitalu rodzicom, że proszę Państwa, no już wyczerpaliśmy możliwości leczenia i właściwie najlepsze, co można byłoby zrobić dla dziecka, to zabrać je do domu, żeby ono spokojnie, w godnych warunkach odeszło. Ale o ile i kiedyś, i teraz to jest trudno zrobić psychologicznie, to są trudne emocje, to o tyle wtedy jakoś nikomu to do głowy nie przychodziło, a z drugiej strony też nie mieli gdzie odsyłać tych pacjentów, prawda? Po prostu ci pacjenci musieli być do końca swoich dni w szpitalu.
Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mówiąc o hospicjum, mamy na myśli szybkie umieranie. Czyli porównujemy hospicjum dziecięce z hospicjum dla dorosłych. A czegoś takiego nie możemy robić. Dziecko nie jest skazane na bardzo szybką śmierć. my jesteśmy po to. My nie jesteśmy po to, żeby leczyć. I wyleczyć to dziecko na pewno, bo trafia do nas z diagnozą, która jest naprawdę już nieodwracalna. Czyli medycyna mówi, my już więcej nic, ale teraz jest hospicjum. Tak to się nazywa. No nie ma jakiegoś innego słowa, które można byłoby je zastąpić, ale jest miejsce, w którym będziecie się czuli lepiej. Będziecie na pewno się czuli bezpieczniej. Nie będziecie narażeni na to wszystko, co jest w szpitalach, czyli na bakterie, na ten cały chaos, który tam panuje, na te procedury, które tam panują. Będziecie otoczeni miłością, troskliwością. Będziecie w najlepszych warunkach, w jakich możecie być, czyli we własnym domu rodzinnym. I też właśnie na początku, co pan mówił, było trudno rodziców do tego przekonać, że to nie jest tak, że oni zabiorą dziecko do domu i w drugim tygodniu to dziecko umrze. No nie, oczywiście zdarzają się takie przypadki, kiedy no tu nic nie możemy zrobić, że to szybko od nas odchodzą nasi podopieczni, ale na pewno robimy to, żeby te dzieci nie cierpiały, żeby były bez bólu. Ale niektórzy są z nami prawie od początku. Oni nadal mają śmiertelną chorobę, czyli mogą umrzeć w każdej chwili, ale czują się dobrze, ich stan jest stabilny i są cały czas z nami. No i teraz patrząc, że tak długo są z nami, no to chyba nie chcą od nas odchodzić.
Mówiąc o rodzicach, to myślałem też o tym, iż no, jak każdy rodzic zapewne, kiedy myśli o tym, że powinien swoje dziecko jednak na te ostatnie chwile zabrać do domu, to tak jakby trochę się poddawał, tak jakby tracił ostatnią nadzieję. A wy próbujecie ich przekonać, że to może nie do końca tak trzeba traktować.
No oczywiście, że tak. Tym bardziej, że no, jak się mówi, nadzieja umiera ostatnia i my wcale tej nadziei nie odbieramy, a przede wszystkim dajemy nadzieję na to, że te ostatnie dni, tygodnie, miesiące będą spędzone w domu. To jest bardzo ważne. Ja nie znam żadnego dziecka, gdyby spytać, czy chce zostać w szpitalu, czy chce iść do domu, to ja nie słyszałem jeszcze nigdy, żeby dziecko powiedziało, że chce zostać w szpitalu. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to jest różnie, prawda? Niektórzy wolą zostać w szpitalu. W szpitalu czują się bezpiecznie. W szpitalu wiedzą, że przyjdzie lekarz, pielęgniarka i ktoś pomoże. W domu bardzo często dorośli zostają sami. No my staramy się sprawić takie warunki w domu i tak zmotywować rodziców, tak im pomóc, żeby oni byli wydolni do tej całodobowej opieki nad dzieckiem. A my ze swojej strony pomagamy rodzicom.
Fundacja Pomóż Im to takie działania kompleksowe w stosunku do rodzin, które zostały dotknięte jakąś poważną chorobą, na przykład dziecka. Stąd, choć właściwie do tej pory jestem zaskoczony waszymi pomysłami, takimi jak chociażby przygotowane atrakcje na Dzień Kobiet. Wydawać by się mogło, że to takie błahostki, które w waszej działalności właściwie niekoniecznie... Jest sens, żeby na nie znajdować czas, aby
je właśnie, znajdujecie. Ale to właśnie chodzi o to, że hospicjum to nie jest tylko umieranie. Hospicjum to jest życie, prawda? Przecież no zanim człowiek umrze, to żyje i cały czas żyje. Nawet człowiek chory śmiertelnie żyje i żyje ta rodzina, żyje mama, żyją dziewczyny w tym domu, żyją kobiety w tym domu. One właśnie powinny normalnie żyć, prawda? No właśnie my robimy wszystko, żeby ich życie było życiem normalnym, zwyczajnym, radosnym, prawda? Mimo tego cierpienia, które jest. Przecież życie każdego człowieka składa się i z cierpienia, i z radości. Tak samo i życie tamtych rodzin składa się także z radości. I my staramy się, żeby tej radości było jak najwięcej, a cierpienia jak najmniej. No stąd właśnie kwiaty czy upominki z okazji Dnia Kobiet.
No mamy są normalnymi kobietami. One chcą, żeby ktoś się im interesował, żeby ktoś pamiętał, a tak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że gdy zajeżdżamy z kwiatami, zajeżdżamy z tymi prezentami i jesteśmy tam przez te kilkadziesiąt minut, rozmawiamy, to one zapominają o chorobie dziecka. My staramy się w tym momencie w ogóle o tym nie rozmawiać. Rozmawiamy o wielu innych, czasami błahych rzeczach, ale właśnie po to, żeby troszeczkę mama mogła być normalną, zwykłą mamą. Mamą, która ma dzieci, a niekoniecznie dziecko chore. Ona w tym momencie o tym nie może pamiętać. My w ogóle staramy się, żeby mama traktowała to swoje dziecko jak normalne dziecko, żeby ta choroba dziecka jej zbytnio nie obciążała. Chociaż to, co mówię, jest bardzo trudne.
Dzień Kobiet i kwiaty dla mam, również tych, które są pod waszą opieką, jeśli tak to mogę powiedzieć. No to przy kwiatach pozostańmy, bo co roku też pojawia się hasło Pola Nadziei, też związane przecież z kwiatami.
Czyli z żółtymi żonkilami.
Tak jest.
No tak, to akcja, która była zapoczątkowana na całym świecie już wiele, wiele lat temu, w Polsce kilkanaście lat temu. My właściwie prawie od początku też uczestniczymy w tej akcji Pola Nadziei. W tym roku oczywiście też będzie akcja, która ma za zadanie przypomnieć o tym, że są osoby, osoby ciężko chore, są osoby umierające, są osoby, które potrzebują pomocy i są instytucje, które i ludzie, którzy tym osobom pomagają, czyli hospicja domowe, hospicja stacjonarne dla dorosłych, dla dzieci. Wszystkie hospicja w to są zaangażowane, nasze szczególnie.
To ja może kilka konkretów, bo już mam całą ideę, ładnie tutaj usłyszeliśmy. I zaczynamy w tak najbliższą niedzielę, czyli tutaj zaczynamy zbierać w parafiach prawosławnych. Będzie można zobaczyć naszych wolontariuszy w żółtych koszulkach z naszymi puszkami rozdających właśnie żongile. Zachęcamy do wrzucenia tej symbolicznej złotówki do naszych puszek. Następnie główna taka zbiórka to będzie 12 i 13 maja, więc tutaj zapraszamy Państwa na też tak również pod kościoły, do wszystkich galerii, będziemy również w mieście. Ale to nie znaczy, że tylko w tych dwóch dniach. Tak naprawdę już od października trwa akcja Pola Nadziei i przez ten cały czas bardzo mocno pracują nasi przyjaciele, bo tak możemy nazwać, bo pracujemy z nimi od wielu lat. Szkoły organizują koncerty, bale, bardzo wiele kiermaszy. Więc tutaj już te pieniądze spływają. Mamy coraz więcej właśnie takiego wymiaru już materialnego tej naszej akcji. Trwają również lekcje edukacyjne. Co prawda je kończymy, ponieważ czeka nas następny etap, czyli w następnym tygodniu zaczynamy kurs wolontariatu w Łomży, a następnie 4 kwietnia kurs wolontariatu w Białymstoku. Więc to wszystko się toczy. Mnie cieszy jedno, że w tej akcji mamy niezmiernie ponad 100 organizacji działających i to są organizacje ciągle nowe. Więc ci, którzy od nas odchodzą, dalej działają, mimo że na przykład co roku nie zgłaszają swojego akcesu do tej kolejnej edycji, ale przychodzą nowi, którzy się tym interesują, którzy chcą pomagać. Ale największa jest nie pomoc, a właśnie zainteresowanie. Nam najbardziej chodzi, to co powiedział przed chwilą Darek, chodzi o to, aby rozpropagować tą ideę. Ludzie muszą wiedzieć, że wokół nas, obok nas są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Nie tylko dzieci, ale w ogóle ludzie, bo akcja jest nie tylko dotyczy dzieci, ale również dorosłych. Ale przede wszystkim my się skupiamy na dzieciach, bo tak naprawdę dla tych naszych podopiecznych całym światem jest dom, jest pokój, to są cztery ściany. Są tacy nasi mali podopieczni, którzy nigdy nie wychodzili z domu. Oni się urodzili w szpitalu, w tym szpitalu byli kilka miesięcy, następnie trafili bezpośrednio karetką pogotowia do domu. Nigdy nie widzieli nieba, tak naprawdę. I teraz to my musimy powiedzieć właśnie ludziom, społeczeństwu, że takie osoby są, takie osoby wymagają pomocy i nie tylko one. Tej pomocy wymaga cała rodzina.
Niesienie pomocy to jak zawsze coś, co sprowadza się w pewnym momencie do pieniędzy. Fundacja Pomóż Im ma również, jak sądzę, wciąż wielu chętnych do pomocy w postaci przekazywania 1%. Czy ta kwota, bo słyszymy cały czas, że Polacy są coraz hojniejsi, u was również robi się coraz większe?
Z 1% jest tak. Tą kwotę mamy stałą od 4, od 5 lat, ale widząc wpłaty, to są coraz inni ludzie. I to jest pocieszające. Moim marzeniem jest to, żeby każdy mógł sobie przyjąć do pomocy jedną, dwie organizacje i tylko tym organizacjom pomagać. No powiecie państwo, że no co on plecie, tak? Nie, to jest bardzo ważne, bo gdybyśmy mieli takich stałych darczyńców, na których możemy liczyć, to my możemy zaplanować. My możemy zaplanować finanse, a to jest bardzo ważne. Jedną rzeczą, której nie możemy zrobić teraz, to zaplanować cokolwiek, jeżeli chodzi o finanse, bo my nie wiemy, ile będziemy mieli pieniędzy. A gdyby były takie osoby prywatne, czy też firmy, które sukcesywnie i stale przekazują nam te pieniądze, obojętnie, ja nie mówię o wielkości tych darowizn, to moglibyśmy planować, a musimy planować, bo musimy szkolić swój zespół. Jeżeli nie będziemy szkolili swój zespół, to będziemy się cofali. Musimy też się rozwijać, czyli zaczęliśmy od hospicjum domowego dla dzieci. W tej chwili bardzo poważnie myślimy o opiece perinatalnej. Myślimy o budowie domu opieki wyręczającej. To wszystko jest potrzebne. Na samym początku myśleliśmy, że hospicjum domowe to jest tylko nieuleczalnie chore dziecko. To totalna bzdura, tak nie można na to patrzeć. Hospicjum domowe to jest cała rodzina. I całą rodziną trzeba się zająć.
Ciekawe jest to, co mówicie a propos 1%, bo rzeczywiście to trochę nam uzmysławia, nam darczyńcom, kiedy wypełniamy zeznanie podatkowe, jak działa taka instytucja, która rzeczywiście opiera się na przykład na wpłatach z 1%. Ale z drugiej strony myślę sobie, Bardzo często podejmując decyzję o tym, komu przekazać ten 1%, docieramy do punktu, w którym podejmujemy decyzję na podstawie informacji, które do nas docierają. I na przykład osoba, która przekazuje bardzo często, czy przekazywała przez ostatnie lata ten 1% na konkretną instytucję, dowiaduje się, że na przykład dziecko koleżanki z pracy, kogoś z rodziny potrzebuje środków na leczenie, rehabilitację. No i wtedy zaczynają się dylematy i na przykład często zmiana decyzji. Może właśnie wtedy pojawiają się te duże ruchy, jeśli chodzi o to, komu przekazujemy ten 1%.
Na pewno ma pan rację. Jedną podstawową rzeczą w 1% jest to, aby pomagać osobom i instytucjom sobie znanym. To jest najważniejsze. Skoro jestem z Białegostoku, jestem z Podlasia, to wypadałoby pomagać instytucjom stąd. Instytucje ogólnokrajowe sobie poradzą. To są duże fundacje, które mają dofinansowanie z różnych źródeł. Ważną rzeczą przy przekazywaniu 1% jest również to, aby zapoznać się ze stroną internetową danej fundacji. Co ona robi? Tak naprawdę czym się zajmuje? Bo wiele fundacji jest takich, które robią dobre rzeczy, ale robią je powiedzmy raz czy dwa razy w roku, ale są fundacje, które działają cały rok, tak jak na przykład my. Więc to finansowanie jest o wiele większe potrzebne, aby mógł funkcjonować. Więc ograniczenie się do własnego regionu, sprawdzenie, czym się zajmuje dana fundacja i to, co pan powiedział, czyli pomaganie znanym nam osobom. To jest bardzo ważne. Króciutki przykład. Mamy w hospicjum dziecko, które ma tylko mamę, bo tata dowiedział się, że dziecko jest nieuleczalnie chore i odszedł. Mieszkają na wsi. Mama nie pracuje. Na wsi, wiadomo, dochody są niewielkie, więc 1% wśród znajomych jest niewielki. I jak ona może teraz konkurować na przykład z kimś, kto ma chore dziecko, pracuje w instytucji zatrudniającej kilka tysięcy osób, jest osobą aktywną, jest osobą wykształconą, jest osobą, która działa na portalach społecznościowych, więc tych jej znajomych zrobią się tysiące. Według mnie jest to nieuczciwe. Jest to na pewno potrzebne, bo ta mama ma chore dziecko i potrzebuje pieniędzy. Ale do czego zmierzam? Uważam, że pieniądze powinny być przekazywane 1% na organizację, a nie na poszczególne dziecko.
A dlaczego?
Bo przekazywanie na poszczególne dziecko rodzi właśnie tą nierówność społeczną. To organizacja mając pod opieką 20, 30 setkę dzieci, wie tak naprawdę, komu te pieniądze są najbardziej potrzebne.
Ale często jest tak, że kiedy widzimy apel takiej rodziny, to ona jest przypisana do jakiejś fundacji, która ma uprawnienia do zbiórki pieniędzy, prawda?
Tak, ale to są zwykle fundacje takie księgowe całkowicie. To znaczy w tym sensie, że fundacja jako fundacja nic nie robi. Ona tylko jakby zajmuje się obrotem finansowym, niczym więcej. Czyli po prostu rodzice zbierają pieniądze wśród swojej rodziny, wśród swoich znajomych. Znajomi znajomych to są łańcuszki ludzi różnych, którzy chcą oczywiście pomóc i chwała im za to, że mają szlachetne serce i chcą jakoś tam pomóc. Oni nazbierają tych pieniędzy dużo, to wszystko idzie przez fundację, dostarczają rachunki, dostarczają faktury i fundacja im tylko wypłaca, prawda? I to jest fundacja całkowicie księgowa. No nasze działanie polega zupełnie na czymś innym. Nasze działanie polega na tym, że do pacjenta jedzie dwa razy w tygodniu pielęgniarka, jedzie lekarz, jedzie psycholog, rehabilitant dwa razy w tygodniu i tak dalej, więc codziennie ktoś tam jest i jest my zapewniamy opiekę nad pacjentem, a nie, nie, że do nas się dostarcza jakieś rachunki, a my wynajmujemy jakichś ludzi, którym płacimy za ten. To całkowicie, to może nie jest nieuczciwe, ale to jest niesprawiedliwe po prostu, bo to co tu prezes powiedział, prawda? Kobieta, która ma bardzo dużo pracy nad tym pacjentem, jest zaangażowana całkowicie 24 godziny na dobę, ona nawet nie ma czasu, żeby napisać na kartce: ludzie, pomóżcie mi, prawda? Wpłaćcie na mojego syna, czy na moją córkę.
Ona nie ma czasu rozdzielić te ulotki, tą informację.
Tak, a są ludzie, którzy mają na to czas, którzy mogą zaangażować jakoś tam innych ludzi. Poza tym, moim zdaniem bardziej sprawiedliwe jest płacanie jednak mimo wszystko na organizacje, które jakoś to weryfikują. Czasami widzę, na co ludzie zbierają pieniądze. Nigdy publicznie nie zabierałem głosu, ale bardzo mi się to nie podoba. Ja widziałem na przykład taką akcję zbierania pieniędzy na skaner do żył dla dziecka. Zainteresowałem się tą sprawą. To nie było u nas w Białymstoku na szczęście. Ale to był skaner do żył. dla dziecka, które ma pobieraną krew raz w miesiącu i było to przedstawiane jako zbieranie pieniędzy na uratowanie życia tego dziecka. To całkowita bzdura. Taki skaner kosztuje kilkadziesiąt tysięcy. Tak naprawdę to dobrze byłoby takie coś mieć w szpitalu, w hospicjum, w instytucji, ale nie dla indywidualnego dziecka, kiedy to będzie wykorzystane raz w miesiącu, prawda?
Jednym słowem, trzeba po prostu zainteresować się również miejscem, do którego te pieniądze nasze trafią, instytucją, do której chcemy te pieniądze przekazać. Wasze wypowiedzi pokazują, że to wcale nie jest taka prosta sprawa i nie zawsze będziemy w stanie nawet ten problem rozpoznać.
Ja jeszcze bym, jeżeli mogę, na sekundę wrócił do tego, czym skończył Darek. I proszę teraz Państwo, zobaczą, skaner będzie potrzebny, oby był jak najdłużej dla tego dziecka potrzebny i wreszcie, żeby dziecko wyzdrowiało, ten skaner nie był potrzebny. Tylko co z tym skanerem? Ten skaner zostanie, powiedzmy, dziecko umrze. Ten skaner zostanie w rodzinie. I co?
Co oni z tym zrobią? Sprzedadzą?
No to właśnie o to chodzi.
Może przekażą komuś potrzebującemu.
Miejmy nadzieję, że
no tak dobrze.
Będzie.
Jak przekażą komuś potrzebującemu, chwała im za to.
1%. To jest właśnie ten czas, kiedy decydujemy, komu te środki przekazać. I myślę, że warto przede wszystkim właśnie sięgnąć po wiedzę, aby ta decyzja była świadoma i byśmy byli przekonani, że trafiają te nasze, często może nawet drobne pieniądze, ale jednak w dobre miejsce, w które rzeczywiście potem zamieni je na konkretną pomoc. Bardzo panom dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziś moimi gośćmi byli Arnold Sobolewski, prezes zarządu Fundacji Pomóż Im i Dariusz Kuć, kierownik domowego hospicjum dla dzieci.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.